Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Cisza Wielkiej Soboty trwa aż do liturgii Wigilii Paschalnej. Benedykt XVI przewodniczył jej będzie w Bazylice Watykańskiej. Polską tradycją tego dnia jest święcenie pokarmów. W bogactwo świata kraszanek, drapanek, oklejanek, jednym słowem pisanek, wprowadzi nas ksiądz Stanisław Groń. Nadamy także refleksję księdza Tadeusza Wojdy o zmartwychwstaniu uzdalniającym do świadectwa. Na magazyn Wielką Sobotę zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak. Z dawien dawna Wielka Sobota to czas, kiedy przynosimy tak zwaną święconkę, a głównym elementem święconki bywają pisanki. Proszę Państwa, dziś gościmy u księdza Stanisława Gronia, który jest miłośnikiem, fascynatem, kolekcjonerem pisanek. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, ja również witam wszystkich radiosłuchaczy. Jest taka okazja, abyśmy dzisiaj porozmawiali o pisankach. Symbol jest wpisany w naszą kulturę. Przede wszystkim jest to wielka tradycja w wielu religiach świata, że jajko odgrywa znaczącą rolę. W kulturze chrześcijańskiej symbolizuje jajko Chrystusa Zmartwychwstałego. Tak jak kurczak rozłamuje skorupę jajka, tak Chrystus, który wychodzi z grobu, symbol jajka jest więc obecny w kulturze chrześcijańskiej mniej więcej od XII wieku, gdy chodzi o Polskę. Chrześcijaństwo zaadaptowało ten symbol pogański, dlatego błogosławimy święconkę, a więc i pokarm, i gotowane jajko, którym się dzielimy, składając sobie życzenia.
Księże Stanisławie, trudno nam słowem namalować to, co widzimy tutaj w tej kolekcji. Najprostsze pisanki to są kraszanki, czy tak?
To są kraszanki i technika batikowa, czyli malowanie woskiem jajka, które później jest zanurzone w odpowiedniej barwie i tam, gdzie jest namalowany wosk, barwa nie zostaje przyjęta i wówczas mamy bardzo ładny kontrast i pięknie malowany wzór, który powstaje w zależności od tego, jak artysta go przedstawił. Ale mamy także i jajka tutaj skrobane. To jest technika, która jest na przykład bardzo obecna w rejonie Opola. Tam zdobi się jajka właśnie w ten sposób.
W ten sposób dodajmy, że jest to duża pisanka, taka chyba z jajka gęsiego, barwiona na bordowo. Wzory są zarówno geometryczne, jak i florealne.
Tak jest. Moja kolekcja liczy prawie 480 pisanek. Są one różnego rodzaju, poczynając od klasycznych zdobionych na jajku kurzym, gęsim, kaczym, ale mam także pisanki malowane na różnych innych jajkach, między innymi emu australijskie, jajko strusie, ale także z wielu krajów świata. Poczynając od Indii, poprzez kraje afrykańskie, z Indonezji, z Rosji, z Ukrainy, z Rumunii, z Białorusi, także jajka marmurowe.
Dopowiedzmy o tych takich najbardziej rzadkich, pisanki indyjskie, podobne do naszych?
No troszeczkę się różnią, ale jajko kształtem jest w każdej kulturze takie samo, natomiast zdobnictwo jest bardzo różne. Tutaj trzymam w ręce jajko z Indii. Jest ono zrobione w ten sposób, że w drewnie ma włożone elementy kości, metalu. To jest rodzaj jakby intarsji, czyniony poprzez kość słoniową.
Metal, dodajmy, jest to mosiądz, który bardzo ładnie komponuje się z kremowym kolorem kości i taką właśnie bordowo-ciemną masą drewnianą.
Tak. Tutaj trzymam w ręce pisankę ze Słowacji. Jest ona bardzo charakterystyczna, ponieważ jest oprawiona drucikiem metalowym. Jest to bardzo trudna, precyzyjna praca. Jeden ten drut jest koloru takiego niebieskawo-zielonego, a inny jest złoty. Mam tutaj pisankę w ręce, która jest robiona też ciekawą techniką, mianowicie przy użyciu dłuta dentystycznego, jajko gęsie, A na pierwszym planie mamy przedstawioną kaplicę zygmuntowską z Wawelu w Krakowie.
Druga pisanka również z gęsiego jajka zrobiona, ale zdobiona na zewnątrz kamieniami. To jest bursztyn?
To jest bursztyn i różne gatunki bursztynu. Ich barwa i kolorystyka układają się w piękny tutaj wzór. Jest to jajko gęsie, dosyć duże i rzeczywiście daje taką przestrzeń i fakturę bardzo ciekawą kolorystycznie.
Z nadmorza?
Z nadmorza. Tutaj jest też bardzo ciekawa pisanka, mianowicie w masę żywiczną jest wtopiony pachnący cynamon i kiedy się ją potrze ręką, to czuć, że pachnie cynamonem.
No, rzeczywiście,
tutaj jest
mogę
podobna
to potwierdzić.
Technika. Podobna technika, jest pocięty bambus i mamy ten bambus ułożony w żywicę i całe jajko jest w takie krążki.
Krążki niczym podkładki, tak jak gdyby metalowe, ale to rzeczywiście z drewna jest.
Z drewna jest, bardzo piękna.
To jest swoisty rodzaj pisanek, bo to jest tak zwana naklejanka.
Ta pisanka jest dekorowana z takiego wnętrza sitowia. W sitowiu jest rdzeń i ten właśnie rdzeń jest użyty i zabarwiony na kolor czerwony, zielony, żółty i jest ułożony wzór bardzo piękny, bardzo ciekawa, pochodzi z Puszczy Białej. Chciałem jeszcze zwrócić uwagę na taką bardzo piękną pisankę. Jest ona, motyw tej dekoracji, to jest Święty Mikołaj w tonacji niebieskiej, ma bardzo piękny ornat, tutaj ma założoną stółę i księgę liturgiczną trzyma w ręce.
Tych świętych, proszę Państwa, tak nawet na pierwszy rzut oka nie brakuje, a największe pisanki ze świętymi wskazują na pochodzenie albo prawosławne, albo grecko-katolickie.
Mam kilkanaście pisanek, które pochodzą z Rosji. Tu jest taka jedna, która przedstawia świętego Mikołaja, prawie 45-centymetrowa pisanka, piękna praca na złotym tle święty Mikołaj, ale także mamy Madonny, mamy Chrystusa, Pantokratora, mamy tak zwaną Vera Icona, to jest oblicze Chrystusa. Tutaj mam jajko emu, jest ono zrobione w Australii, piękna dekoracja oryginalna aborygenów.
To jest wzór kangura, proszę Państwa.
A tutaj może jakaś taka niespodzianka dla radiosłuchaczy, więc mam tutaj także i taką pisankę, która wydaje dźwięk i teraz spróbuję ją poruszać, żebyśmy usłyszeli jak dzwoni. Tutaj z kolei pisanka, która przedstawia motyla.
Motyl ażurowy, proszę Państwa, to jest jajko niezwykle misternie zdobione. Jak się wycina takie rzeczy?
A wycina się przy pomocy dłuta dentystycznego, innym razem światła laserowego. To różnie, w zależności od tego, kto jaką technikę stosuje. Ta pochodzi z Chin.
Również duża pisanka.
Duża pisanka ceramiczna, ma kwiaty i ma piękny motyw ogrodu. I w ogrodzie siedzi kilkanaście osób za stołem, są wachlarze, także zarysowany krajobraz górski.
Byliśmy w Australii, byliśmy w Azji, przenieśmy się teraz zatem pisankowo do Afryki.
Tak, do Afryki mam kilka. Ta jest z Zambii, przedstawia ona lwa i takiego murzyna, który niesie drewno oraz drzewo baobab. Bardzo piękna pisanka zrobiona na kamieniu.
Wśród zdobień poszczególni twórcy wykazują wyjątkowe zdolności i inwencje, na przykład pisanki owijane sznurkiem z małymi drewienkami, pisanki, na które naklejane są różnego rodzaju ziarna.
Tak, ta z tym sznurkiem i takie małe drewienka to jest pisanka z Litwy. Tutaj jest pocięta gałązka brzozy i naklejona. Bardzo ładnie się komponuje, jest taka delikatna, a tutaj mamy kilka ziaren wykorzystanych do dekoracji płaszczyzny tej pisanki, mianowicie groch, sezam i kaszę gryczaną oraz całość dekoruje wstążeczka koloru srebrno-zielonego.
Księdza, jeżeli chodzi o samą pasję zbierania pisanek, kiedy
tak,
to się zaczęło?
Ona trwa już kilka lat i muszę powiedzieć, że ta kolekcja powiększa się z roku na rok. Moi współbracia wiedzą, że ja to składam, a ponieważ także wielu jezuitów pracuje w różnych krajach na misjach, więc zawsze kiedy odwiedzają Kraków, czasami coś zostanie im nie ofiarowane i ta kolekcja się powiększa. To nie jest tylko samo zbieractwo pisanek, ale także staram się, żeby troszeczkę i literatury zebrać, kartki, pocztówki z różnych muzeów. Mamy także w Polsce bardzo piękne muzeum w Ciechanowcu. Tam mamy też bardzo piękną kolekcję pisane, które ofiarowała pani Irena Stasiewicz-Jasiukowa. To jest znana kolekcjonerka w Polsce.
Proszę państwa, dawniej pisanki robiły tylko i wyłącznie kobiety. Pisały dla własnych rodzin, ofiarowały pisanki chrześniakom swoim najpierw, a później można z tego było zrobić prezent po świętach dla przyjaciół, dla znajomych. Być może do takiej tradycji ofiarowywania sobie pisanek warto wracać, warto ją podtrzymywać. Wszak ta tradycja może rodziny łączyć. Tych z państwa, którym malowanie słowem nieudolne, może nawet nasze, nie wystarczy, zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej.
Zapraszam na stronicę Apostolstwa Modlitwy www.jezuici.pl/am i w dziale archiwum państwo znajdziecie kolekcję pisane księdza Stanisława Gronia. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Okruchy Ewangelii.
Będziecie mi świadkami.
Przed mikrofonem ksiądz Tadeusz Wojda, Pallotyn.
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiem, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obaj razem, lecz ów uczeń przybył pierwszy do grobu. Kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna. Maria, choć tego nieświadoma, zanosząc Piotrowi wiadomość o pustym grobie, stała się jednym z pierwszych świadków zmartwychwstania Pana. To dzięki niej Piotr i Jan udają się do grobu, aby na własne oczy przekonać się, że ciała Jezusa już w nim nie ma. Kiedy zaś weszli do grobu i ujrzeli chustę i płótna leżące oddzielnie, uwierzyli. W ich serca, spowite dotąd smutkiem, zaczyna wstępować nadzieja i przekonanie, że Jezus naprawdę zmartwychwstał. Ich wątpliwości ostatecznie ustępują, gdy sam Jezus ukazał się najpierw w Wieczerniku, a potem Łukaszowi i Kleofasowi w drodze do Emaus, a później jeszcze wielu innym uczniom. To właśnie do uczniów z Emaus, jak podaje ewangelista Łukasz, Jezus skierował krótką, lecz jakże wymowną katechezę, oświecając ich umysły, aby zrozumieli Pisma. Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście tego świadkami. Uczniowie potrzebowali czasu nie tylko po to, aby zrozumieć, że cierpienie Jezusa było konieczne, ale też aby przekonać się o Jego zmartwychwstaniu. Od tej chwili pozostanie z nimi na zawsze, ale oni muszą się nauczyć rozpoznawać Go na łamaniu chleba. Potrzebowali czasu, aby sam Chrystus oświecił ich umysły i otworzył na poznanie prawdy o Mesjaszu, tak aby mogli stać się autentycznymi świadkami Jego zmartwychwstania i zanieść wieść o Nim na wszystkie krańce świata. Nie można być świadkiem tylko ze słyszenia. Świadkiem Chrystusa zmartwychwstałego można się stać tylko wówczas, kiedy się przeżyje z Nim spotkanie. Maria Magdalena, kiedy rozpoznała Jezusa zmartwychwstałego, zawołała: Rabuni, to znaczy mój nauczycielu. A potem z pośpiechem idzie oznajmić uczniom: widziałam Pana. Uczniowie z Emaus po rozpoznaniu Go na łamaniu chleba mówią między sobą: czyż serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami i Pisma nam wyjaśniał? Natychmiast potem wracają do Jerozolimy, aby się podzielić z innymi tą radosną nowiną. Podobnie Tomasz zawołał: Pan mój i Bóg mój. Po rozpoznaniu Jezusa zmartwychwstałego, każdy z nich na swój sposób daje świadectwo swojej wiary. Zmartwychwstanie i wiara są ze sobą nieodłącznie związane. Zmartwychwstanie daje sens naszej wierze, o czym mówi święty Paweł: próżna by była nasza wiara, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał. Kilka lat temu miałem możliwość odbycia podróży do Azerbejdżanu, kraju muzułmańskiego, położonego na granicy Europy i Azji, gdzie katolicy stanowią małą grupę liczącą kilkaset osób. Historia chrześcijaństwa w tym kraju swoimi korzeniami jednak sięga daleko, bowiem na tych terenach pod przewodnictwem świętego Lizeusza głosili Ewangelię uczniowie apostołów Tadeusz i Bartłomiej. Oni też zbudowali pierwszy kościół w wiosce Gys, przy którym powstała żywa wspólnota chrześcijańska, promieniująca swoją wiarą na cały region. Późniejsze wieki dostarczają niewiele informacji na temat życia i działalności tutejszych chrześcijan. Było ich kilkadziesiąt tysięcy, aż do czasów nadejścia komunizmu, kiedy to w roku 1920 Azerbejdżan został włączony do Wielkiej Rosji. Zaraz też rozpoczęły się prześladowania, burzenie kaplic i kościołów, zamykanie w więzieniach kapłanów i wiernych. W roku 1937, po wcześniejszym uwięzieniu ostatniego kapłana Stefana Demurowa, bolszewicy wysadzili w powietrze ostatni istniejący jeszcze kościół w Baku pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny, wznosząc na jego ruinach centrum kultury. Rozpoczął się trudny czas dla katolików, których z czasem zaczęło ubywać. W roku 1997 Baku odwiedził polski misjonarz ksiądz Jerzy Pilus, który 15 sierpnia w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w prywatnym mieszkaniu odprawił mszę świętą. Uczestniczyła w niej tylko jedna osoba. Ale wiadomość o pojawieniu się kapłana szybko rozeszła się. Kilka miesięcy później odradzająca się wspólnota liczyła już 30 osób, a w roku 2000 już ponad 200. Dzięki życzliwości wielu osób Kościół katolicki został ponownie zalegalizowany przez władze. To otworzyło przed nim możliwość oficjalnego prowadzenia duszpasterstwa i ewangelizacji pośród miejscowej ludności. W roku 2002, z okazji podróży papieża Jana Pawła II do Azerbejdżanu, prezydent kraju ofiarował ziemię pod budowę nowego kościoła. 5 lat później, po 70 latach od zburzenia ostatniego kościoła, został uroczyście otworzony nowy Dom Boży, w którym wierni mogą ponownie modlić się, karmić się Jezusem Eucharystycznym, cieszyć się Jego obecnością. Jakże wymowna jest ta historia. Ma ona swoje najgłębsze korzenie w wydarzeniach paschalnych, w katechezie, jakiej Jezus udzielił uczniom z Emaus, w słowach Marii Magdaleny, która zobaczyła pusty grób i zaraz pobiegła, aby o tym powiedzieć apostołom, w wierze Jana, Tomasza i innych, którzy wreszcie zrozumieli, że Chrystus zmartwychwstał i że tą radosną nowiną trzeba się dzielić z innymi. Zmartwychwstały Panie, udziel i nam tej samej wiary, abyśmy i my mogli ją nieść innym.
Mówił ksiądz Tadeusz Wojda, Pallotyn. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.